Mówi Paryż RFI, niedziela, 16 dzień grudnia 2007 roku. Witają Państwa Anna Rzeczycka, Marek Brzeziński, Krzysztof Rutkowski oraz Paweł Lekki, który prowadzi magazyn przygotowany przez Polskie Radio dla zagranicy oraz przez polską redakcję RFI. Magazyn Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji nadamy w naszej poniedziałkowej audycji. Zaczynamy od dziennika, oto najważniejsze doniesienia w skrócie. Brytyjczycy przekazali kontrolę w Basrze irackim siłom bezpieczeństwa. Lotnictwo tureckie zbombardowało pozycję rebeliantów kurdyjskich na północy Iraku. Premier Donald Tusk uznał za niedopuszczalne deklaracje Moskwy w sprawie tarczy antyrakietowej. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Brytyjczycy przekazali w niedzielę kontrolę nad Basrą i całym regionem naftowym na południu Iraku władzom irackim. Mufak al-Rubaje, iracki doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, oświadczył: bezpieczeństwo Basry znajduje się odtąd w rękach Irakijczyków. To on reprezentował premiera Nuriego al-Maliki podczas niedzielnej uroczystości, która odbyła się na lotnisku w Basrze. W uroczystości nie wziął udziału brytyjski minister spraw zagranicznych David Miliband, który jednak w Basrze był obecny. Wysłał on specjalny komunikat, w którym stwierdził, że przekazanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo prowincji władzom irackim stanowi poważny krok naprzód. Graham Binns, dowódca sił brytyjskich, podpisał protokół wspólnie z gubernatorem prowincji Basra, Mohamedem Al-Waili, przekazując w ten sposób kontrolę nad rejonem liczącym 2 600 000 mieszkańców, zamieszkałym głównie przez szyitów Irakijczykom. Graham Binns zapewnił, że oddziały irackie są gotowe do przejęcia kontroli nad bezpieczeństwem Basry i całego regionu. W chwili obecnej 9 na 18 prowincji znajduje się pod kontrolą iracką. Wedle sondażu przeprowadzonego w Basrze przez BBC 86% mieszkańców negatywnie oceniało obecność Brytyjczyków w tym regionie. Już 3 września Brytyjczycy przekazali Irakijczykom odpowiedzialność za bezpieczeństwo samego miasta i portu, przez który transportuje się aż 80% irackiej ropy naftowej. Uroczystość zakończyła parada wojskowa, w której uczestniczyły oddziały naziemne, helikoptery oraz jednostki irackiej marynarki wojennej. Mówi Paryż RFI. W nocy z soboty na niedzielę tureckie lotnictwo bombardowało pozycje rebeliantów kurdyjskich z partii pracujących Kurdystanu na terenie Iraku. Burmistrzowie irackich miast Jarawa i Sanksar na północny wschód od Sulejmanii poinformowali, że tureckie lotnictwo zbombardowało 10 wiosek w północnym Iraku, zabijając jedną kobietę i raniąc 2. Ataki rozpoczęły się o godzinie 2 w nocy czasu polskiego i paryskiego, trwały kilka godzin. Tureccy, a raczej iraccy obserwatorzy stwierdzili, że zniszczonych zostało kilka domów i szkół. Turecki minister spraw zagranicznych Ali Babakan oświadczył w telewizji publicznej, że naloty nie spowodowały żadnych ofiar pośród ludności cywilnej. Z kolei premier Turcji Erdogan stwierdził również w telewizji publicznej, że akcja tureckiego lotnictwa wymierzona przeciw, cytuję, organizacji terrorystycznej zakończyła się pełnym sukcesem. Według telewizji CNN Turk w bombardowaniu uczestniczyło 20 maszyn, wedle zaś telewizji NTV w akcji wzięło udział około 50 samolotów bojowych. Tureckie siły zbrojne w ostatnich tygodniach przeprowadziły w północnym Iraku kilka operacji przeciwko rebeliantom z partii pracujących Kurdystanu, którzy z tamtejszych baz atakują tureckie siły bezpieczeństwa po drugiej stronie granicy. Rząd turecki oświadczył w niedzielę, że armia będzie kontynuowała ataki, jeśli rebelianci kurdyjscy nie zaprzestaną akcji zaczepnych przeciwko Turcji. Mówi Paryż RFI, jak podaje AFP, premier Donald Tusk uznał za niedopuszczalne deklaracje Moskwy, że ewentualne wystrzelenie rakiety przechwytującej z terytorium Polski mogłoby spowodować przypadkową ripostę rosyjską. Tego rodzaju deklaracje są niedopuszczalne. Rosyjska generalicja nie wpłynie na polsko-amerykańskie negocjacje w sprawie instalacji tarczy antyrakietowej na terenie naszego kraju, oświadczył Donald Tusk w wywiadzie dla telewizji TVN. Polski premier dodał jednocześnie, że kiedy słyszy o automatycznej reakcji, przypominają mu się najgorsze czasy. Szef sztabu armii rosyjskiej generał Jurij Bałujewski oświadczył, że propozycje Stanów Zjednoczonych w sprawie systemu tarczy antyrakietowej w Europie są nie do przyjęcia dla Rosji. Ostrzegł też, że jakiekolwiek wystrzelenie amerykańskiego pocisku antyrakietowego z terytorium Polski może zostać potraktowane przez zautomatyzowany system rosyjskiej obrony jako start rakiety balistycznej, co sprowokowałoby odpowiednią odpowiedź systemu. Zdaniem szefa sztabu armii rosyjskiej Pentagon dąży do otwartej konfrontacji z Rosją. Bałujewski ponownie ostrzegł, że amerykańskie plany budowy systemu obrony przeciwrakietowej w Europie mogą prowadzić do destabilizacji kontynentu oraz wywołać asymetryczne działania ze strony Rosji. Generał Bałujewski mówił w sobotę także o zwiększeniu wojskowej obecności NATO w krajach nadbałtyckich i w Słowenii. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w sobotę w TVN24, że niebawem odbędą się polsko-rosyjskie rozmowy w sprawie tarczy antyrakietowej. W tym celu do Polski przyjedzie wiceszef rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Radosław Sikorski dodał, że ostateczną decyzję będziemy podejmować suwerennie. Radosław Sikorski, proszony o komentarz do wypowiedzi generała Jurija Bałujewskiego, stwierdził, cytuję: to są bardzo poważne sprawy. Polska nie dysponuje potencjałem nuklearnym, Rosja nim dysponuje. Wysłuchamy tych wszystkich argumentów, wysłuchamy też oczywiście argumentów naszych sojuszników i dojdziemy do własnego osądu. Ustaliłem z moim rosyjskim odpowiednikiem, że do Warszawy przyjedzie minister Kislyak, który odpowiada za te sprawy w Rosji, udzieli nam bardzo dogłębnego briefingu, zapozna nas z argumentami, danymi technicznymi, przedstawi nam rosyjski punkt widzenia na tę proponowaną amerykańską inwestycję. Radosław Sikorski dodał, że generał Bałujewski już w przeszłości używał bardzo ostrego języka. Mówi Paryż RFI. Czterech bojowników czeczeńskich i jeden policjant zginęli w starciu w nocy z soboty na niedzielę w okolicach stolicy Czeczenii Grozniego. Grupa złożona z trzech mężczyzn i jednej kobiety stawiała opór podczas próby zatrzymania w trakcie przeczesywania dzielnicy mieszkalnej Grozniego w sobotę wieczorem. Doszło do kilkugodzinnego starcia, poinformował minister spraw wewnętrznych Czeczenii Ruslan Auchanow. Telewizja rosyjska pokazała płonące mieszkanie i uzbrojonych żołnierzy w mieście. Dwóch zabitych zidentyfikowano jako, cytuję, przywódców gangu, który dokonywał zabójstw policjantów w Groznym i innych miejscach Czeczenii od lata 2007 roku, cytuje Auchanowa agencja Reutera, powołując się na Interfax. Jeden policjant zginął, a trzech zostało rannych. Kreml zapewnia, że konflikt w Czeczenii już dobiegł końca, a tymczasem czeczeńscy bojownicy twierdzą, że nadal walczą z rosyjską okupacją. Mówi Paryż RFI. Lech Wałęsa jest kandydatem do zasiadania w tzw. konwencie mędrców Unii Europejskiej, który określi przyszłość Unii na kolejne 20 lat. Zdaniem premiera Tuska Lech Wałęsa ma na to stanowisko europejskiego mędrca duże szanse. Informację tę podał serwis Newsweek.pl. Na szczycie w Brukseli Polacy się zgodzili, by szefem 10-osobowego gremium został Felipe González, były premier Hiszpanii, ale polska delegacja dodała, że w gronie mędrców powinien znaleźć się również Polak. Jeśli dostanę propozycję, zgodzę się, powiedział Newsweekowi Lech Wałęsa. Unia Europejska potrzebuje zmian, a ja nigdy nie uchylam się od trudnych spraw. Premier Donald Tusk uważa, że Lech Wałęsa jest osobą, która ma realne szanse jako polski kandydat wejść do Rady Mędrców Unii Europejskiej. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd tygodników, Marek Brzeziński.
Jest czarna, jest piękna, jest inteligentna. Jej wypowiedź wywołała we Francji burzę. Ramayade. Tygodnik Le Point nazywa ją kobietą, która powiedziała nie. L'Express jest zdecydowanie mniej życzliwie nastawiony do pani sekretarz stanu, bo twierdzi, że jej reakcja na wizytę pułkownika Kaddafiego we Francji to wynik jej wybujałej potrzeby zrobienia za wszelką cenę kariery i zwrócenia na siebie uwagi. Ten sam tygodnik zamieszcza interesującą analizę sytuacji w Chinach. Rok 2008 może być rokiem Pekinu. Igrzyska olimpijskie, szansa na zajęcie trzeciego miejsca na podium najbogatszego państwa świata. Ale to wszystko niesie za sobą ekonomiczne, socjalne i polityczne niebezpieczeństwo kompletnego krachu, gdyż władze z trudem dają sobie radę z okiełznaniem fenomenalnego wzrostu gospodarczego. Chiny mogą paść ofiarą swojego sukcesu. L'Express pisze także o legii cudzoziemskiej, ale zacznijmy od pani sekretarz. Ramayade, czarnoskóra piękność w rządzie prezydenta Nicolas Sarkoziego w randze sekretarza stanu odpowiedzialnego za przestrzeganie praw człowieka wywołała konsternację w szeregach prawicy. Jej słowa eksplodowały z siłą bomby i były wodą na młyn dla nieszczędzącej Nicolasowi Sarkoziemu słów krytyki, zazdrością przyglądającej się jego osiągnięciom i dynamice działania lewicowej opozycji. Ramayade, komentując wizytę przyjmowanego nad Sekwaną z niesłychaną pompą i z wielkimi honorami pułkownika Kaddafiego, stwierdziła, że Francja nie jest wycieraczką, na której przywódca państwa, bez względu na to, czy jest terrorystą, czy nie, mógłby wycierać swoje ociekające krwią buciory. Faktem jest, że czarująca pani sekretarz dostała od Pałacu Elizejskiego zielone światło, aby coś powiedzieć w związku ze Światowym Dniem Praw Człowieka, ale jej oświadczenie przeszło wszelkie oczekiwania i wprawiło wszystkich w osłupienie. Pech chciał, że tego samego dnia rozpoczynał swoją pięciodniową wizytę we Francji pułkownik Kaddafi. Ramayade usiłowała zmienić ten niefortunny zbieg okoliczności, ale najpierw coś szwankowało w komunikacji, do kogoś nie można było dotrzeć, ktoś się bardzo śpieszył, ktoś inny miał wiele spraw na głowie. No i stało się. W siedzibie rządzący UMP konsternacja. Nie wiadomo ani jak zinterpretować słowa Ramayade, ani co odpowiedzieć przeciwnikom politycznym. W końcu doradcy dyplomatyczni Pałacu Elizejskiego wydali salomonowy wyrok. Należy udzielić zdecydowanego poparcia prezydentowi, nie pogrążając jednocześnie pani sekretarz. Co więcej, okazało się, że w wywiadzie dla dziennika Le Parisien pojawiły się niejako dwa oblicza Ramayade. Jedno krytykujące pułkownika Kaddafiego, drugie, które potwierdza konieczność nawiązania dialogu z szefem państwa libijskiego. Każdy znajdzie coś dla siebie, stwierdza jeden z rozmówców tygodnika Le Point, który uważa, że taka dychotomia doskonale odzwierciedla istniejący stan rzeczy. Z jednej strony Ramayade jest buntowniczką, kobietą, która nie toleruje niesprawiedliwości, rasizmu i łamania praw człowieka. Stąd krytyka pod adresem Kaddafiego, który zniósł w Libii karę śmierci wobec Libijczyków, ale nie wobec Berberów. Z drugiej strony jest ona aktywną działaczką UMP, która nie toleruje ciągłej krytyki pod adresem Nicolasa Sarkoziego. Od dawna Ramayade usiłuje pogodzić w sobie te dwa rodzaje jaźni, serce z rozumem, jak to ujmuje francuski tygodnik. Nie chce być maskotką etniczną w rządzie Sarkoziego. Mówi to, co myśli i czuje. Jest nieugięta i intelektualnie nieprzekupna. Sarkozy wiedział, co robi, wybierając ją do swojego gabinetu. Był w pełni tego świadom, chociaż nie oznacza to, iż niekiedy osoba pani sekretarz nie wywołuje w prezydencie obaw. Ale koniec końców na wierzchu jest Sarkoziego, stwierdza Le Point, postawił na dobrego konia. Jednym gestem odrzucił sugestię, iż pani Ramayade powinna się podać do dymisji. Ich rozmowa w cztery oczy po wywiadzie udzielonym dziennikowi Le Parisien nie była ani połajanką, ani reprymendą ze strony prezydenta. Le Point uważa, że Sarkozy powiedział swojej pani sekretarz, że po jej słowach opozycja rzuci się na niego we wściekłym ataku. Ramayade miała odpowiedzieć, że przedmiotem napaści z jej strony nie jest osoba prezydenta, lecz pułkownik Kaddafi. I dodała, że nie mogła dłużej milczeć. Jeśli istnieje stanowisko sekretarza odpowiedzialnego za prawa człowieka, to powinno się korzystać z takiej funkcji. Przyznała, że już zbyt długo milczała. Nie powiedziała ani słowa na prezydenckie podróże do Tunezji, Libii i Gabonu. Nie zabrano jej do Maroka, Rosji i Chin. Nie zajęła żadnego stanowiska odnośnie łamania praw człowieka w tych krajach, a byłoby o czym głośno i długo mówić. Coraz więcej krytyki spadało na jej głowę. Coraz częściej nazywano ją gadżetem w rządzie Sarkoziego, który zdawał się rozumieć jej reakcję i jej intencje. Działacz UMP, który jednak wolał zostać w cieniu i zachować anonimowość, stwierdził, że swoją wypowiedzią Ramayade ocaliła honor. Intelektualiści tacy jak André Glucksmann są zdania, że deklaracje pani sekretarz mogą być z korzyścią wykorzystane przez prezydenta. A co do Chin, to ponoć sama powiedziała, że jak nie wolno jej otworzyć buzi, to po co ma tam jechać z prezydentem? Nie można się nie zgodzić z panią Ramayade. Podobnie ma się sprawa w przypadku Rosji. Tutaj też na głowę Sarkoziego posypały się słowa krytyki i to nie tylko ze strony lewicowej opozycji. W komentarzu redakcyjnym tygodnika Le Point Claude Embach pisze, nie bez przekąsu, że po wyborach powszechnych w Rosji Sarkozy wyróżnił się pomiędzy szefami państw serdecznymi gratulacjami, jakie złożył na ręce zwycięskiego Putina. Rosja nigdy w swojej historii nie znała władzy gwarantującej wolność, pisze Embach, który uważa, że tylko naiwniacy mogli mieć nadzieję, iż po 70 latach leninizmu, rozpadzie Związku Radzieckiego, poniżeniu, jaki potem Rosja przeżyła, do Moskwy zawitała demokracja. Putin rozprawił się z anarchią, obudził poczucie imperialnej wielkości wśród Rosjan, zwalczył biedę petrorublami i doprowadził do tego, że jego władza, despoty, cieszy się popularnością. A Sarkozy jak to Sarkozy, niczym specjalnie nie zadziwił, bo serdeczne gratulacje to bardzo w jego stylu, zgodnie z jego temperamentem. Ciężkie czasy, zauważa Claude Embach, nastały we Francji dla obrońców praw człowieka. Rosja, Chiny, Algieria i na koniec jeszcze wisienka w torcie, czyli Libia. Toż to prawdziwy festiwal Realpolitik, czytamy na łamach Le Point, który uważa namaszczenie przez Putina następcy na tronie prezydenta Rosji. Francuski tygodnik stawia przy tym jedno fundamentalne pytanie. Czy Dmitrij Miedwiediew wymknie się spod wszechwładnej ręki swojego mistrza? Miedwiediew zostanie nowym prezydentem Rosji, bo tak chce Putin, który zostanie premierem w rządzie swojego protegowanego. Tym samym pan na Kremlu skończył z grą w przedwyborczą ciuciubałką i zaskoczył wielu. Wprawdzie Miedwiediew jako prezes Rady Nadzorczej Gazpromu znajdował się w kręgu potencjalnych kandydatów, to jednak większe szanse dawano mającemu więcej charyzmy Siergiejowi Iwanowowi. No ale może o tę charyzmę właśnie chodziło. Może to przeszkodziło byłemu ministrowi obrony w zrobieniu kariery. Kolejną niespodzianką jest to, że Putin, który oligarchów z epoki Jelcyna poza Abramowiczem zastąpił oligarchami KGB, zdecydował się na człowieka spoza kręgu służb specjalnych, prawnika z wykształcenia, Dmitrij Miedwiediewa. Może i tym razem Putinowi chodziło o to, aby był to ktoś spoza kręgu szpiegów, kto nie będzie stosował metod znanych w KGB. Dla francuskiego tygodnika zaskakujące jest i to, że Miedwiediew jest z przekonania liberałem. Co więcej, przed 3 laty otwarcie krytykował osadzenie w więzieniu Michaiła Chodorkowskiego. Mimo tych zaskakujących cech, motywy, jakimi kierował się Putin, są oczywiste. Obydwaj znają się od czasów, kiedy to na początku lat 90. razem pracowali we władzach Petersburga. Miedwiediew, który robiąc karierę podążał śladem Putina, jest człowiekiem spolegliwym, co oczywiście jest na rękę wciąż obecnemu prezydentowi. Pytanie, czy da się mu cały czas sterować? W końcu, pisze Le Point, Putin też się wymknął spod władzy Jelcyna, swojego protektora. I jeszcze jeden rzut oka do tygodnika L'Express. Znajdujemy tam pasjonujący reportaż o Legii Cudzoziemskiej zatytułowany Rewolucja pod Białym Kepi. Od 1833 roku Legia daje szansę na postawienie grubej kreski i rozpoczęcie życia od początku. Teraz korzysta z tego znacznie bogatsze pod względem narodowości grono młodych ludzi, a to za sprawą rekrutacji przy pomocy internetu, w którym widnieje witryna Legii w 14 językach. Wkrótce będzie w 15, bo planuje się także wprowadzenie języka arabskiego. Od chwili powstania na mocy decyzji Ludwika Filipa w 1831 roku Legia była odbiciem historii Europy. Po 1917 roku chronili się pod jej skrzydłami biali Rosjanie, uchodzący przed czerwonym terrorem. Po 1945 była azylem dla żołnierzy Wehrmachtu i Waffen-SS. Potem przyjmowała Brytyjczyków, mających za sobą doświadczenia z wojny o Falklandy. Po upadku muru berlińskiego do Legii garnęli się rekruci z Europy Środkowo-Wschodniej i z byłej Jugosławii. Teraz Legia Cudzoziemska przypomina ONZ. Pod jej sztandarem służą przedstawiciele 136 narodowości. Od Vanuatu na Pacyfiku po Afganistan, od faweli w Rio de Janeiro po kibuce Izraela. Przybywają samolotami, płyną statkami, ale także przychodzą pieszo, przybijają na tratwach. Pewien Rosjanin przyjechał z Moskwy na rowerze, a innemu kandydatowi wędrówka zajęła 8 lat. Także przekrój zawodowy jest przebogaty. Od rybaka z Morza Barentsa w Arktyce, księdza Szwajcara z Gwardii w Watykanie, po pilota Miga w Armii Algierskiej, klarnecisty orkiestry Armii Czerwonej i wysokiego rangą dyrektora jednego z francuskich koncernów. Kierują ich różne motywacje. Chińczycy chcą po 5 latach dostać francuskie obywatelstwo i potem można ich spotkać serwujących kaczkę na chrupko w chińskiej restauracji Paryża. Inni uciekają przed problemami finansowymi, rodzinnymi czy przed płaceniem alimentów. Legia Cudzoziemska nie przyjmuje podejrzanych o morderstwo, przestępców seksualnych, Rosjan mających za sobą doświadczenia w Afganistanie i Amerykanów wracających z Iraku, bo zew krwi może być bardzo niebezpieczny. Dostają nowe nazwiska, nowe paszporty i zaczynają życie od nowa, czytamy na łamach L'Express, który dodaje, że znakiem czasu jest i to, iż coraz więcej legionistów ma coraz wyższy iloraz inteligencji, a to nie zawsze wychodzi na dobre, bo służba w wojsku i umysł nie zawsze idą w parze, stwierdza francuski tygodnik.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mówi Paryż RFI. Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania magazynu przygotowanego przez Polskie Radio dla Zagranicy i naszą redakcję, polską redakcję RFI.
Polskie Radio dla Zagranicy na antenie sekcji polskiej RFI w Paryżu. Paweł Lekki przed mikrofonem. Witam wszystkich słuchaczy. Bardzo miło tu znów gościć. Znów, ponieważ kilka tygodni temu rozmawialiśmy na antenie właśnie RFI o polityce wschodniej Unii Europejskiej, o polityce wschodniej w rozumieniu polskiej dyplomacji. Zdążyliśmy powiedzieć o Rosji, zdążyliśmy powiedzieć o Ukrainie. Nie zdążyliśmy porozmawiać o takim dziwnym dość miejscu, jakim jest Białoruś. Mówię dziwnym miejscu, dlatego że jeżeli chodzi o standardy demokratyczne, standardy praw człowieka, właściwie wszelkie przyjęte w Europie normy, to jest to miejsce bardzo dziwne. W naszym studiu Sylwia Gibbs i Piotr Błoński, dziennikarze sekcji polskiej RFI, i Joanna Biegańska, która kieruje w redakcji polskiej, Polskiego Radia dla Zagranicy, zespołem białoruskim. Za chwilę o działalności tej sekcji naszego programu też będziemy mówić, ale rozpocznijmy od tego, czy w ogóle politycy francuscy mają świadomość tego, że istnieje problem, poważny problem Białorusi, Piotr Błoński.
Więc to pewnie zależy od poszczególnych polityków, ale zacząłbym od tego, że Francja utrzymuje stosunki dyplomatyczne z Białorusią. Co to znaczy? To znaczy, że ma ambasadę. I ta ambasada ma swoją witrynę internetową, na której czytamy, po pierwsze, wstęp, że zgodnie z przyjętymi założeniami polityki unijnej nie ma kontaktów na szczeblu ministerialnym między Francją a Białorusią. W następnym zdaniu mowa jest o tym, że we Francji był Aleksander Milinkiewicz, szef opozycji. I właściwie chciałem zacząć od tego, dlatego że to jest pewnego rodzaju precedens zarówno w historii dyplomacji francuskiej, jak i być może w historii dyplomacji w ogóle. Dlatego że Francja zawsze szczyciła się takim hasłem La France traite avec les États. Francja ma stosunki z państwami, to znaczy z państwami, a nie z poszczególnymi ludźmi w innych państwach. A tutaj wystawia się człowieka, który nie ma żadnej funkcji, prawda, oficjalnej w tej chwili, Milinkiewicza, jako na pierwszej stronie oficjalnej strony dyplomatycznej.
Czyli zainteresowanie polityczne jest, a jeżeli chodzi o zainteresowanie zwykłych Francuzów, o ile możemy mówić o kimś takim przykładowym, jak w Polsce się mówi Jan Kowalski, przeciętny Francuz, Sylwia Gibbs.
Myślę, że nie należy sobie robić na ten temat złudzeń, dlatego że świat jest bardzo duży, wiadomości codziennie jest bardzo wiele i obraz, jaki przeciętny pan Kowalski, pan Dupont czy Durand kształtuje sobie na podstawie tych wiadomości, on jest bardzo zmienny i jednocześnie dość ograniczony. Zależy od mediów, zależy też może czasami od jakichś osobistych koneksji, powinowactwa, od tego, czy ktoś był w Polsce na przykład, ta Białoruś jest niedaleko. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, Francuzi o Białorusi wiedzą bardzo niewiele.
No cóż, w Polsce ten problem jest o wiele bardziej widoczny, bo jesteśmy po prostu sąsiadami Białorusi. Francja ten problem może traktować jako coś bardzo odległego, Piotr Błoński.
Nie, ja myślę, że jednak politycy francuscy robią pewne rzeczy, żeby Białoruś zaistniała tutaj w opinii publicznej. I ostatnim tego przykładem jest wręczenie 10 grudnia wysokiego odznaczenia, które się nazywa Wolność, Równość, Braterstwo, odznaczenia za działania na rzecz wolności słowa Wolnemu Teatrowi z Mińska w osobach Nikołaja Halezina i dziennikarki Natalii Koliady. To jest odznaczenie, które dostały wcześniej takie osobistości jak Kamal Abbas, Ibrahim Rugova czy Teslima Nasrin, więc to chyba dosyć. I wręczyła je nasza śliczna minister, sekretarz stanu do spraw praw człowieka, Ramajada.
A teraz posłuchajmy, proszę Państwa, co na temat problemu Białorusi sądzą polscy eksperci, politolodzy. Profesor Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Olaf Osica z Centrum Europejskiego na Tolin i Grzegorz Gromadzki z ekspert analityk Fundacji imienia Stefana Batorego. Zadałem im pytanie, czy Białoruś to tylko polski problem, czy też problem na miarę europejską, problem europejski i czy w ogóle w Europie, w Unii Europejskiej jest świadomość tego problemu. Grzegorz Gromadzki.
Białoruś jest na pewno ważna dla przynajmniej tych, którzy sąsiadują z nią, a w końcu trzech członków Unii Europejskiej, Łotwa, Litwa i Polska, to bezpośredni sąsiedzi Białorusi. Mamy więc przynajmniej małą grupę w Unii Europejskiej, która siłą rzeczy musi być zainteresowana tym krajem. Druga sprawa to, że Białoruś po raz pierwszy, na dobrą sprawę, można powiedzieć, pojawiła się wraz z wyborami prezydenckimi ostatnimi w tym kraju i Unia zobaczyła, większość przynajmniej państw członkowskich, że jest jednak dziwny kraj w Europie, który jest rządzony inaczej niż pozostałe. Może w tej chwili Rosja zbliża się do tego modelu, jaki od już ładnych paru lat mamy na Białorusi, ale tak czy inaczej jest to jednak wyjątkowa sytuacja. Ale nie należy oczywiście wyolbrzymiać roli Białorusi w polityce zarówno instytucji europejskich, Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich, z wyjątkiem tych właśnie wymienionych przeze mnie na początku. Być może byłaby taka możliwość dodania do nich kilku innych, na przykład Skandynawów. Szwedzi są bardzo aktywni w sprawach białoruskich, ale pamiętajmy, że na Białorusi jest baza która kontroluje między innymi Bałtyk, jeżeli chodzi o ruchy okrętów wojennych. Tak więc Szwedzi mogą mieć tego typu też interesy, ale mają też interesy, bym powiedział, takie związane z demokracją, z prawami człowieka i starają się pomóc Białorusi.
Zatem wniosek z tego, co mówi Grzegorz Gromadzki, jest następujący, że Europa zrozumiała, że jest taki dziwny kraj w Europie. No rzeczywiście niestety dziwny, profesor Roman Kuźniar.
Tak, tylko problem polega na tym, i europejski i nasz, że właściwie bardzo trudno zdefiniować tę sytuację. Ona jest inna. Białoruś rzeczywiście jak gdyby nie jest Europą w sensie standardów, ale z drugiej strony mamy pewną stabilność polityczną. Nie ma jakichś masowych represji, miarów masowych protestów, strzelania do ludzi. Jednocześnie to jest kraj, który jest ekonomicznie stabilny i w miarę się nie najgorzej rozwija. Owszem, Mińsk wygląda bardzo dobrze, peryferia fatalnie, ale w dalszym ciągu to jest kraj, który jak gdyby swoimi problemami wewnętrznymi nie zawraca Europie głowy. I w związku z tym Europa nie ma rzeczywiście głowy do Białorusi, żeby w sposób bardziej aktywny oddziaływać na rozwój sytuacji na Białorusi. I zauważmy, że również w polskiej polityce, w naszym dyskursie publicznym, politycznym coraz mniejszą wagę przywiązujemy do tego, co się dzieje na Białorusi, jak gdyby uznając, że pewnie Białoruś jest jakoś niereformowalna, że właściwie ona jakby odpływa i nie ma na to recepty. To jest jakby ten problem ze zdefiniowaniem i w związku z tym ze znalezieniem właściwego instrumentarium, które by gdzieś oddziaływało, czy przy pomocy którego można byłoby wywoływać pożądane z europejskiego czy polskiego punktu widzenia zmiany w tym kraju.
No tutaj polemizowałbym z panem profesorem, jeżeli chodzi o represje, które tam są stosowane. Oczywiście nikt do ludzi szczęśliwie nie strzela, ale wielu opozycjonistów przebywa w więzieniach, w koloniach karnych, no z tym, że opozycja rzeczywiście tam jest słaba. Olaf Osice.
No tak, jest słaba i to, ale to już jakby jest jakaś, nie wiem, taka powiedziałbym immanentna cecha opozycji białoruskiej od kilkunastu lat, prawda? Że jest podzielona, a działacze, którzy tam tracą uznanie, wyjeżdżają za granicę i za granicę sobie starają się, że tak powiem, pełnić taką rolę, więc no, skutki są tego takie, więcej jakby Lech Wałęsa, prawda, w 81 roku wyjechał do Stanów. Myślę, że byśmy pewnie nie mieli 89 roku, albo zupełnie inaczej by się to potoczyło. No, jakby tamte proste prawdy nie docierają do liderów tej opozycji. Opozycja jest bardzo skłócona. A no, tak rzeczywiście jest tak, że jest problem po prostu z społeczeństwem białoruskim jako takie, które w swoim myśleniu, w takim bardzo prostym myśleniu, w swoim życiu stabilizacji nie kieruje się na Zachód, oni się nie porównują z nami. Porównują się raczej moim zdaniem z Rosją i na tle tego, przynajmniej teraz Rosja już wygląda inaczej, ale jeszcze parę lat temu na tle tego, co się działo w Rosji czy na Ukrainie, to Białoruś naprawdę była takim biednym zaściankiem, ale stabilnym. Tam nie wybuchały samochody na ulicach Mińska, prawda? Nie było pojedynków mafii, to wszystko było trzymane twardą ręką przez policję polityczną i tym ludziom, którzy tam mieszkali, ja mam takie wrażenie, przynajmniej miałem, że przez wiele lat Białoruś naprawdę się jawiła jako no, najlepsze, co mogą mieć. Natomiast to, co się dzieje na zachodniej granicy, to jest coś nieosiągalne, więc jakby tu nakłada się kilka elementów, które powodują, że ta marazm i ta inercja tego wszystkiego, co się dzieje, rzeczywiście trwa i no i tak długo jak będzie trwała, no oczywiście nikt nie będzie czuł się w obowiązku, poza może Polską, właśnie Litwą, przypominać Europie o tym, a już na pewno nie próbować coś tam zmienić.
Tyle na razie, polscy eksperci. Do tej mini debaty jeszcze wrócimy, a przypomnę, w studiu Sylwia Gips i Piotr Błoński. Padło takie sformułowanie: Białoruś odpływa i właściwie nie ma na to żadnej recepty, żeby coś zmienić. Sylwia Gips, smutny wniosek.
No nie wydaje mi się, że on jest prawdziwy. Po pierwsze chciałabym przypomnieć wypowiedź, która przed chwilą padła. Białoruś zaistniała w momencie wyborów prezydenckich, więc przede wszystkim wydaje mi się, że to nie jest ścisłe. Myślę, że Białoruś zaczęła istnieć dla Unii Europejskiej w momencie rozszerzenia w 2004 roku, kiedy właśnie kraje graniczące z Białorusią zaczęły uświadamiać za pośrednictwem europosłów, zaczęły uświadamiać Unii Europejskiej właśnie wagę problemu Białorusi, no i Ukrainy, ale mówimy o Białorusi. Więc w Parlamencie Europejskim istnieje delegacja do spraw stosunków z Białorusią. Kierował nią w owym czasie Bogdan Klich, to jest obecny minister obrony Rzeczypospolitej. I właśnie powiedziałabym, że popularność w Unii Aleksandra Milinkiewicza, nie tylko w Unii, ale również wobec Francji, jest w dużej mierze zasługą tej delegacji, która bardzo mu pomogła w lansowaniu się w Brukseli, w innych stolicach i w nawiązywaniu kontaktów. I tak się zaczęła właściwie jego kandydatura. Przyznano mu nagrodę Sacharowa i od tego się zaczęło to, że objął przewodnictwo nad opozycją.
No ale niestety ten wniosek inny, który padł również w tej rozmowie, jest następujący, że problem Białorusi zaistniał. Europa zdaje sobie z niego sprawę. W parlamencie się o tym mówi, no ale to sami Białorusini muszą coś zrobić, a opozycja na Białorusi jest niestety słaba, Piotr Błoński.
Ja myślę, że to jest pole wielkich nieporozumień, dlatego że Europa, czy opinia publiczna w Europie, czy jakiekolwiek inne państwa, nie mogą sobie stawiać za zadanie, żeby na przykład zmienić rząd na Białorusi. To rzeczywiście zależy od samych Białorusinów. Jakkolwiek można nie mieć sympatii, to zupełnie zrozumiałe, do prezydenta Łukaszenki. Natomiast Białoruś jest, należy do OBWE. Białoruś podpisała cały szereg dokumentów międzynarodowych, które ją zobowiązują do przestrzegania pewnych praw, które jako prawa międzynarodowe są nadrzędne w stosunku do praw lokalnych.
Ale niewiele sobie niestety z tego robią politycy białoruscy.
Politycy białoruscy sobie niewiele z tego robią, natomiast politycy europejscy mają możliwość robienia z tego, co się da. Czyli przede wszystkim informowania o naruszeniach. I tutaj wracam do tego mojego przykładu, tej witryny ambasady francuskiej. To też jest precedens, że na pierwszej stronie tej witryny jest kronika naruszeń praw człowieka na Białorusi. I ja uważam, że to jest świetna robota.
Długa kronika.
Długa kronika, naturalnie, bo długie i liczne są te naruszenia. Ale o co chodzi? Że żaden rząd białoruski, nawet najlepszy, nie ma prawa zakazywać Białorusinom ambicji wzięcia odpowiedzialności za ich własny kraj. I tego można bronić, będąc za granicą.
W takim razie chwyćmy byka za rogi i postawmy sobie najważniejsze pytanie, w jaki sposób Polska, ale nie tylko Polska, w jaki sposób Unia Europejska powinna prowadzić politykę wobec Białorusi, jak rozmawiać z Białorusią, czy w ogóle rozmawiać z Białorusią. Powróćmy do tej debaty polskich politologów Roman Kuźniar, Olaf Osica i Grzegorz Gromadzki. Jako pierwszy Grzegorz Gromadzki.
Pierwszą rzecz warto jeszcze zauważyć to, że sytuacja gospodarcza na Białorusi, która rzeczywiście w ostatnich latach była bardzo dobra, relatywnie bardzo dobra, ze względu na boom naftowy po prostu.
No i specjalne ceny gazu rosyjskiego.
Tak, prawda? Też, ale dwie rafinerie białoruskie przerabiały bardzo tanią ropę rosyjską, którą potem po cenach światowych produkty były wysyłane były na rynki europejskie. Stąd reżim Łukaszenki mógł po prostu zapewniać to minimum dobrobytu i ludziom żyło się coraz lepiej rzeczywiście w ostatnich latach. Natomiast to się skończyło ze względu na zmianę polityki Rosji i można przewidywać, że może nie w najbliższym roku, czy w dwóch latach, ale w dłuższej perspektywie czasu, kilku lat, sytuacja gospodarcza się tam pogorszy. A to, co było bardzo ciekawe, to, że już był taki okres w latach 90., drugiej połowie lat 90., gdzie sytuacja gospodarcza również była nie najlepsza i wtedy okazywało się, że następował wyraźny spadek popularności prezydenta Łukaszenki. Tak naprawdę jego popularność zależy od sytuacji gospodarczej. Tak więc musimy w pewnym sensie poczekać na rozwój wydarzeń. Powiem, to prawda, że w tej chwili trudno sobie wyobrazić jakąś politykę, która by przyniosła natychmiastowe zmiany w tym kraju. Można liczyć, że w perspektywie kilku lat być może nastąpi jednak jakiś przełom wewnętrzny Białorusi i mogą być również zmiany widoczne w samym reżimie.
Problem polega jednak na tym, że właściwie już przerabialiśmy politykę, która polegała na tym, że w jakiś sposób rozmawiamy z Łukaszenką, przerabiamy politykę izolacji tego regionu i właściwie żadna z tych polityk nie przyniosła oczekiwanych szybkich skutków, profesor Roman Kuźniar.
No tak, bo tu jednak trzeba dużej cierpliwości. Ja myślę, że na Białorusi zmiana przyjdzie wraz z zmianą generacji. Ja nie wierzę, żeby ta obecna generacja, która dominuje w życiu...
Jeżeli wszyscy nie wyjadą,
prawda?
Znaczy, ale to nie jest kraj emigracji.
Tak, właśnie. Tak więc ja myślę, że raczej trzeba nastawić się na cierpliwe oddziaływanie na świadomość młodego pokolenia. I tu jest tysiące możliwości. W jakiejś mierze z części z nich się korzysta. Niewystarczająco w dalszym ciągu uważam. Trzeba używać tej tak zwanej soft power. To działa na bardzo długą metę. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie nie będą tak chętnie, czy w ogóle będą raczej starali się utrzymać w swojej strefie wpływu z całą pewnością, dlatego że Białoruś ma nieocenioną wartość strategiczną dla Rosji i tutaj trzeba oczekiwać dużego przeciwdziałania. Ja myślę, że Rosjanie przyciśnięci do muru będą gotowi jednak subsydiować Białoruś po to, żeby Białoruś się nie wyrwała, nie oddaliła. Czy nas będzie stać przelicytować Rosjan, jeżeli chodzi o soft power czy inne środki, a więc te miękkie oddziaływania na świadomość, edukację, społeczeństwo rosyjskie, młodzież, czy nas będzie stać na to, nie tylko nas, ale Europę? Nie jestem przekonany.
Czy to znaczy, że musimy po prostu czekać, aż epoka Łukaszenki sama dobiegnie kresu, a Lafosica?
No, to jest młody człowiek. Można, jest, no właśnie.
Przykład, ma jeszcze syna.
Przykład
na listy polityczne.
Przykład Kuby i Fidela Castro pokazuje, że możemy bardzo długo czekać, prawda? O wiele dłużej, niż byśmy sobie życzyli, więc a Białoruś rzeczywiście wydaje się być taką Kubą w środku Europy. Natomiast no, to może się rzeczywiście potoczyć wiele wydarzeń szybciej, niż nam się wydaje, dlatego że jednak Rosjanie, narzucając takie no, rynkowe, powiedzmy, zachodnioeuropejskie ceny ropy i gazu, oni paradoksalnie w dłuższej perspektywie powodują, przyczyniają się do sanacji tych gospodarek, takich jak białoruska i ukraińska, prawda? Ponieważ te gospodarki, no to się mówi, że jest przekleństwo taniego paliwa, to jest to, co zabija Rosję, to, co zabija Ukrainę i to, co zabija Białoruś, ale w dłuższej perspektywie to się opłaca. Natomiast oczywiście z tym są związane poważne turbulencje wewnętrzne, wszystkim właśnie koniec pewnej stabilności, nawet jeśli ona ma taki charakter, nie wiem, gomułkowski, wiedzielibyśmy, ale to jest dłużej nie do utrzymania. No i to jest pytanie, czy jak Rosja zareaguje. Rosja rzeczywiście, jak mówił profesor Kuźniar, ma te bardzo wyraźne interesy strategiczne. Prawda jest taka, że z wojskowego punktu widzenia Białoruś jest częścią po prostu Rosji. W tym sensie z militarnego punktu widzenia Polska nadal sąsiaduje z Rosją, nie tylko przez Kaliningrad, ale i przez Białoruś. Tak, tak. Co w kontekście wszystkich tych gruźb ostatnio mieliśmy do czynienia właśnie wycofanie się z traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych, całej dyskusji na temat systemu broni przeciwrakietowej nie jest pozbawione znaczenia. No, a z drugiej strony Rosjanie rzeczywiście nie chcą, bo nie są w stanie po prostu subsydionować na dłuższą metę tego państwa. Wszystkie te projekty Unii Monetarnej padły, prawda? Rosjanie tego się boją jak ognia i mają rację. Więc tu rzeczywiście wydaje mi się, że klucz do tego, to jest banan CP, czy mają w ręku Rosjanie. Pytanie jest, czy oni wiedzą doskonale, w którą stronę zmierzają, czy raczej to, co się będzie działo, będzie wypadkową kilku różnych przeciwstawnych tendencji w polityce rosyjskiej. Właśnie z jednej strony sektor militarny, z drugiej strony sektor energetyczny i biznesowy. I może się okazać, że za parę lat ta sytuacja będzie zupełnie wyglądała inaczej i otworzy też nam jakieś możliwości przynajmniej wpływania na to, że jeżeli tam dojdzie do jakichś zaburzeń stabilizacyjnych, żeby to odbyło się stosunkowo łagodnie i żeby ta Białoruś rzeczywiście zaczęła przypominać no, kraj, już nie chodzi o to proeuropejski, ale stabilny i suwerenny, bo tak naprawdę to jest najważniejsze.
No ale niestety do tego, by Białoruś była krajem stabilnym i suwerennym, jeszcze daleka droga. Czekać, nie czekać, czy stać nas na to, by przelicytować Rosję, jeżeli chodzi o taką soft power, powiedział jeden z rozmówców. To była opinia polskich politologów Romana Kuźniara, Olafa Ausicy i Grzegorza Gromadzkiego. A co sądzą na ten temat Sylwia Gibbs i Piotr Błoński? Czekać, aż epoka Łukaszenki minie, czy próbować coś zrobić? A jeżeli próbować, to co? Sylwia Gibbs.
Czekać i działać. Zamiast słowa soft power, ja bym użyła słowa praca organiczna, to znaczy praca nad budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. I właśnie chciałam powiedzieć, czy Unia na to stać, bo taka też padła wypowiedź przed chwilą, czy Europę na to stać.
Czy stać na przelicytowanie Rosji, bo tam niestety w tle jest cały czas Rosja, która komplikuje dialog z Białorusią.
Tak, ale w tym wypadku chciałabym mówić bardzo konkretnie, że istnieje linia budżetowa w budżecie unijnym, która została zresztą wywalczona przez parlament, która dotyczy właśnie obrony praw człowieka w krajach, których demokracja nie istnieje, nie tylko zresztą sąsiadujących z Unią. W tym wypadku Białoruś ma w dodatku pozycję podwójnie ważną dla Unii, bo jest krajem sąsiedzkim. No więc właśnie jeśli chodzi o tą linię budżetową, więc ona ma służyć na budowę właśnie społeczeństwa obywatelskiego poprzez współpracę z niezależnymi organizacjami, poprzez pomoc w budowie niezależnych mediów i pomoc także dla Uniwersytetu Humanistycznego, który się przeniósł do Wilna. To są bardzo konkretne działania. Nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jakie są sumy, które są na to wydawane, ale to można sprawdzić. I to jest oczywiście praca na długą metę i tak jak padło przed chwilą też, padła wypowiedź dotycząca, że to jest kwestia pokoleń. No więc być może, że to jest kwestia pokoleń jednego lub dwóch. Teraz nie wiadomo, jaki będzie rozwój wydarzeń. Czasami wydarzenia przybierają bardzo przyspieszony obrót, tak jak widzieliśmy to na naszym przykładzie, to znaczy w końcu lat 80.
No i właśnie ta Rosja w tle, która, to nawet padło takie groźne bardzo, ale prawdziwe stwierdzenie, że gdy mówimy o militarnych aspektach, to w sensie strategicznym Białoruś jest właściwie częścią Rosji. Piotr Błoński.
Tak,
oczywiście z punktu widzenia Rosji.
Mnie się wydaje, że rozważanie tego pod kątem przelicytowywania Rosji jest może nie na miejscu. Dlatego, że jak powiadam, to nie my tutaj mamy sobie decydować o tym, kto ma rządzić na Białorusi. Możemy tylko pomagać w wyrażaniu woli Białorusinów.
Ale sądzi pan, że Rosjanie też ograniczą się tylko do pomagania?
Nie, ale recepcja tych dążeń rosyjskich też musi jakoś zostać przetworzona przez samych Białorusinów.
Czyli co, rozmawiać z Białorusią, nie rozmawiać, jak rozmawiać, jak pomagać?
Na pewno nie czekać, dlatego że czekać to znaczy odłożyć coś na potem. A trzeba robić to, co można robić teraz, to znaczy wszelkie rodzaje współpracy naukowej, kulturalnej, oczywiście gospodarczej też, ale one są dosyć znikome, jeśli chodzi o Białoruś w proporcji do potęgi europejskiej, prawda? Wszystkie te przykłady działalności należy rozwijać, ale pod jednym ważnym warunkiem, żeby nie ustępować w niczym z zasad. To znaczy, żeby informować o wszystkich naruszeniach praw człowieka, żeby pomagać ludziom na Białorusi, którzy chcą korzystać ze swoich praw w miarę możliwości. I w ten sposób, równoważąc te dwie rzeczy, można w każdym razie przekazać Białorusinom przesłanie, że mogą jednak na nas liczyć, jeżeli sami tego chcą.
No zobaczymy, jak mogą na nas liczyć, co sądzą o tym, co dotychczas robiła Unia Europejska dla Białorusi, sami Białorusini. Mówiliśmy tutaj wielokrotnie o działalności Aleksandra Milinkiewicza, jednego z liderów białoruskiej opozycji. Posłuchajmy, co on na ten temat mówi w rozmowie z Przemysławem Pawełkiem.
Jak pan ocenia dotychczasowe wsparcie starych państw Unii Europejskiej, takich jak chociażby Francja, wsparcie dla opozycji demokratycznej na Białorusi?
Najważniejsze jest to, że od wszystkich krajów i wspólnie od Unii odczuwamy wsparcie moralne i w tym sensie ono jest wspaniałe. A jeżeli rozmowa idzie o konkretnym wsparciu, to tu Unia jeszcze nie znalazła do końca takich mechanizmów, sposobów, żeby wspierać informację niezależną na Białorusi, żeby zwalczyć strach, który jest tu i żeby znaleźć sposób wsparcia społeczeństwa obywatelskiego. Unia bardzo dobrze pracowała przez długie lata z państwami, które chcą zostać członkami i te programy były naprawdę skuteczne moim zdaniem. A z krajem, gdzie społeczeństwo chce zostać wolnym, chce iść drogą do Europy, a władza nie chce, z takimi państwami jak Białoruś, Unia nie za bardzo sobie radzi. I moim zdaniem praca z naszym krajem powinna być podobna do tej pracy, które kraje zachodnie robili w czasy Solidarności w Polsce czy w czasy karty w Czechosłowacji. Po prostu bardzo podobna jest sytuacja u nas dzisiaj.
Na czym wobec tego polega problem? Na dzisiejszej współczesnej wyjątkowości Białorusi na tle innych europejskich państw?
Wyjątkowość jest w tym, że u nas nie jest kraj w czasie przejściowym, reformowalnym, a to jest kraj zakonserwowany i kraj jest dyktatorski. I dyktatura chce się zachować. I z tym jest problem. A społeczeństwo się rozwija, społeczeństwo chce iść inną drogą. I naprawdę trzeba pracować przede wszystkim ze społeczeństwem obywatelskim, jeżeli z władzą nie zawsze się udaje.
Czego wobec tego brakuje w podejściu Unii do Białorusi? Zwłaszcza tych państw, które tworzą Unię już od dawna, a nie tak jak Polska, która niedawno dołączyła do Unii. Większego zdecydowania i jednogłośności?
Moim zdaniem przede wszystkim lepszej znajomości sytuacji. Po drugie, wykorzystanie doświadczenia z pracy, jak mówiłem, Czechosłowacją, NRD i Polską. I w dzisiejszym dniu też bardziej słuchać te kraje sąsiednie, które są obok nas. takie jak Polska, Litwa, Łotwa, Czechy, nie mają granic, ale lepiej znają sytuację, i po prostu wspierać inicjatywy tych państw, bo oni najbardziej znają się na sytuacji w Białorusi.
Czyli te nasze, między innymi polskie, ale także na przykład czeskie doświadczenia mogą być cały czas wykorzystywane?
I jak najbardziej. Na przykład zaczyna pracę telewizja Bielsat i ja szczerze popieram wszędzie projekt ten. Mnie pytają, a ty jesteś pewny, że wszystko będzie bardzo dobrze? No ja mówię, że w dyktaturze nie ma pewnych momentów, ale zawsze trzeba próbować. I ja wierzę, że telewizja zrobi bardzo dużo w wolnej informacji dla Białorusi.
Czego oczekuje pan od zachodnich państw Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości? Co te państwa mogą dla Białorusi jeszcze zrobić? Co mogą w swoim podejściu zmienić?
Moim zdaniem trzeba robić niektóre rzeczy i jak najbardziej skoordynowane. Pierwsze, władze państw zachodnich próbują znaleźć podejście do władzy białoruskiej i zacząć dialog. My nie jesteśmy przeciw, ale dialog zawsze musi być na podstawach moralnych. Wiadomo, są umowy, które wystawiła Komisja Europejska, poczynając od wyzwolenia jeńców politycznych, wolne media, wolne wybory i tak dalej. I zawsze trzeba przypominać o tych umowach. To jest pierwsza rzecz. Niektóre kraje próbują grać tylko z władzą i tak na marginesie odstawić demokratyczne siły Białorusi. I to byłaby bardzo wielka pomyłka, bo trzeba stać na dwóch nogach, jeżeli mówimy o Białorusi. Możliwy dialog, współpraca ekonomiczna częściowa z Białorusią. Może mogą być, żeby Białoruś zrozumiała, że na Zachodzie są kraje przyjacielskie na przyszłość, ale jednocześnie to jest umowa szczególna, wspieranie sił demokratycznych, młodzieżowych organizacji, organizacji pozarządowych, wolnych mediów, tych gazetek małych na całym kraju, internetu i tak dalej, i tak dalej. To znaczy współpraca z władzą możliwa, a współpraca ze społeczeństwem obywatelskim obowiązkowa, moim zdaniem.
Na czym wobec tego polega obecna sytuacja? Czy państwa, które są dalej oddalone od Białorusi, robią za mało, czy też chodzi raczej o to, że cały czas szukają sposobu, jak z tą Białorusią współpracować, w jaki sposób i kogo wspierać?
Ostatnio właśnie poszukiwanie sposobów jest bardziej intensywne. Nie ma tak sztywnego podejścia i to mnie cieszy. Ale nie zawsze i kraje, które są najbliższe, robią tak, jak ja mówię, że stawiają przede wszystkim na przyszłość Białorusi, na siły demokratyczne. Bywa tak, że wyłączają nas z procesu i pracują prawie wyłącznie z rządem. To byłoby pomyłka. Dwustronna praca powinna być.
W jaki sposób jednak obecne tendencje pan ocenia? Raczej pozytywnie, czy raczej negatywnie? Czy to wszystko idzie w gorszą, czy może w lepszą stronę?
Tak, w szerokim podejściu coraz lepiej jest, bo jest lepsze zrozumienie i raczej idzie teraz nie o przedstawienie z naszej strony sytuacji na Białorusi, a o sformułowanie podejść i strategii pracy. To już jest postęp, ale ja mówię, że bywa tak, że współpraca ekonomiczna, która z Białorusią dzisiejszą daje znaczny zysk, żeby ona nie przysłoniła z sobą wsparcie społeczeństwa obywatelskiego. Ja o tym się niepokoję.
Tyle Aleksander Milinkiewicz, a ja na początku wspomniałem, że jest z nami również Joanna Biegańska, dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy, która opiekuje się zespołem, tak to nazwę, zespołem działającym w naszej redakcji, zespołem, który codziennie produkuje godzinny materiał w języku polskim, adresowany właśnie do Polaków mieszkających na Białorusi. Tutaj wielokrotnie padało, także Aleksander Milinkiewicz to mówił, wolne media, wolna informacja, prawdziwa informacja to jest to, co jest niezbędne, by edukować społeczeństwo, by Białorusini w ogóle wiedzieli, że na świecie potrafi być inaczej. No pytanie być może banalne, ale dlaczego to robimy?
Ja myślę, że tutaj właśnie to nie padło jeszcze, że Polska i jej specjalny stosunek do Białorusi to przede wszystkim to, że w tym kraju żyje ponad milion Polaków. Ponad milion Polaków, których związek, legalny związek i legalne władze tego związku zostały przez władze, związek zamknięty, a władze są nieuznawane. W związku z tym no, Polacy mają jakiś pierwszy, podstawowy obowiązek, żeby swoim rodakom pomagać. Ale z drugiej strony to są Polacy, którzy żyją w Białorusi i są obywatelami państwa białoruskiego. W związku z tym my, chcąc nie chcąc, ale chcąc, mówimy nie tylko do Polaków, mówimy również do Białorusinów. I tutaj poza oczywistymi rzeczami, o których w tej naszej rozmowie już wiele osób mówiło, czyli potrzebie, czy rozumieniu potrzeby wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, czyli pokazywania, jak takie społeczeństwo się tworzy, a myślę, że nam jest łatwo pokazywać, bo my mamy to na świeżo w pamięci. Nas jeszcze niedawno uczono i my poniekąd spłacamy dług, przekazując tę wiedzę, nic więcej, tylko ją przekazując, pokazując, jak u nas działają te organizacje społeczeństwa obywatelskiego, mechanizmy społeczeństwa obywatelskiego. To z jednej strony. Ale chciałabym wrócić do tego, że mówimy do Polaków i do Białorusinów. Oczywiście większość Białorusinów rozumie po polsku. Ale
dodajmy, nadajemy także w języku białoruskim.
Ale to nie my. To znaczy Polskie Radio nadaje, program Dla Zagranicy nadaje, ale inna redakcja. My
redakcja
mówimy
białoruska.
W tej chwili o nadawaniu po polsku, co jest moim zdaniem trudniejsze, no bo w wypadku nadawania po białorusku, Białorusini do Białorusinów, rzecz jest prosta. Tak jak wy mówiliście do nas z Paryża, tak oni mówią do Białorusinów z Warszawy. Natomiast my musimy pamiętać o tym, o czym mówił pan Piotr przed chwilą, że nie możemy niczego Białorusinom narzucać, prawda? Że nie możemy do niczego na siłę ich przekonywać. Czyli możemy tylko pokazywać pewne mechanizmy, które naszym zdaniem służą dążeniu ku demokracji i wspierać ich w ich dążeniach, natomiast nie możemy ich pouczać. I to jest trudne zadanie.
No to samo, ten sam problem mieliśmy jeszcze nie tak dawno w przypadku Ukrainy, bo tam również było to bardzo często można usłyszeć, będąc we Lwowie, będąc w Kijowie, że
nie pouczajcie,
my nie potrzebujemy adwokata, bo Ukraina to ogromny kraj. No ale nie o Ukrainie, tylko o Białorusi. Ja myślę, że bardzo ważnym elementem tej naszej działalności jest kontakt ze słuchaczami. Oczywiście bardzo utrudniony, to nie ma co ukrywać. To nie jest, proszę państwa, ja powiem rzecz, którą pewnie Polacy rozumieją, ale może Francuzi albo młodzi Polacy, którzy tutaj przyjeżdżają do Paryża, niekoniecznie. Nie każde pismo, nie każdy list można podpisać, zwłaszcza na Białorusi, bo może to spowodować ogromne
represje. A jeśli się go podpisuje, to się prosi, żeby broń Boże nie ujawniać.
Także ta korespondencja bardzo drogą okrężną, nie będziemy tutaj zdradzać szczegółów, ale mogłoby to przypominać dobry film szpiegowski albo sensacyjny, trafia do nas i jest bardzo pouczająca.
Zwłaszcza, że wśród tych listów, obok listów no niewątpliwie pisanych przez słuchaczy, którzy chcą, żeby im przekazywać informacje, chcą prawdziwych wiadomości o świecie i również o swoim kraju, bo takich tam po prostu w oficjalnych środkach przekazu nie mają, zdarzają się listy ewidentnie, no nie wiem jak to delikatnie powiedzieć,
pisane przez funkcjonariuszy,
którzy podszywają się pod słuchaczy, no i którzy oczywiście mają nam bardzo za złe, że tak szkalujemy wspaniały kraj pod tytułem Białoruś.
No ale ja pamiętam taki list jednego z owych funkcjonariuszy, który napisał, że pewnie go nie będziemy lubić, bo on słucha nas zawodowo, tak to ujmę, bo po prostu taki dostał rozkaz i monitoruje te nasze audycje. Ale potem napisał, że właśnie najpierw robił to ze złością, bo musiał, a potem zaczął mu się podobać i zaczął nas prosić, żeby tak więcej wolnej informacji. Czyli to pokazuje, że to, co Europa może zrobić, to jest dostarczanie wolnej, niezależnej informacji.
I poczucia kontaktu. Bo słuchanie radia jest rozmową, a to jest dla nich bardzo ważne.
Ale czy to wystarczy, Sylwia Gibbs?
To pewnie jest bardzo ważne, ale być może nie wystarczy. Mnie przyszło coś do głowy, słuchając tych wszystkich wypowiedzi, a mianowicie, czy opozycja białoruska ma twarz? Jeżeli jest nim Aleksander Milinkiewicz, to może należałoby jednak, ta opozycja powinna być bardziej zjednoczona i uznać, że to jest może ktoś, kto będzie ją reprezentował na świecie.
Ale nie jest to
dlatego,
takie proste.
Że w Polsce takim przedstawicielem był Wałęsa dla Zachodu, dla innych krajów. I niezależnie od tego, kim był Wałęsa i kim był otoczony, to on był postacią symboliczną, prawda? Może Białorusi potrzebny jest symbol.
No tak, ale my go też nie możemy wybrać, a sami Białorusini mają pewne kłopoty ze zdecydowaniem się. Ja dlatego powiedziałem specjalnie Aleksander Milinkiewicz, jeden z liderów białoruskiej opozycji. pozycji jest choćby Aleksander Kazulin, który siedzi w kolonii karnej, odbywa długi wyrok. Jest kilku innych.
Jest to lider opozycyjnej partii komunistycznej w Białorusi. Tam ta sytuacja polityczna opozycji jest równie skomplikowana jak sytuacja polityczna w całej Białorusi.
Piotr Błoński.
Ja bym chciał wrócić jeszcze do zupełnie innego aspektu, mianowicie na to, żeby jakiekolwiek media, radio czy inne mogły informować Białorusinów o tym, co się dzieje w ich kraju, no to muszą skądś czerpać te wiadomości. I tutaj jednak nie ma lepszego sposobu niż możliwie jak najgęstsza sieć kontaktów zupełnie nie bezpośrednio związanych z działalnością czy polityczną, czy demokratyczną, tylko wszelkie kontakty kulturalne, wszelkie kontakty nawet przemysłowe, kontakty naukowe, zresztą są takie kontakty, jest jednak mnóstwo uniwersytetów w Europie, które współpracują z uniwersytetami na Białorusi. Myślę, że jeżeli nawet te kontakty są w dużej mierze przejmowane przez ludzi reżimu, to jednak pozostają studenci, którzy z tego korzystają. Pozostaje, robi się taka gęstwa tych kontaktów i to powoduje, że informacje przechodzą.
I to jest bardzo ważna informacja, którą musimy dostarczać na Białorusi. Jeszcze słowo Joanna Biegańska.
Tak, ja bym chciała panu Piotrowi jeszcze coś dopowiedzieć do tego. Ja się w pełni z tym zgadzam, bo z tego wyrastają naprawdę kontakty bezpośrednie. Ale chciałabym powiedzieć, że w Polsce jest duży taki system stypendialny dla studentów białoruskich relegowanych z ich uczelni. Także ta dziedzina, Polska bardzo tę dziedzinę podtrzymuje, właśnie współpracy naukowej, kulturalnej,
no,
wymiany.
No to Francja nie może konkurować, dlatego że jest około 50 stypendiów rocznie dla studentów białoruskich na poziomie doktoratu.
Ale myślę, że to już jest temat na osobną dyskusję, jak pomagamy w sensie już nie mediów, nie w sensie wielkiej polityki, ale w sensie takich realnej pomocy, jak pomagamy choćby w Polsce, czy tu we Francji młodym Białorusinom. Sylwia Gips, Piotr Błoński, Joanna Biegańska i Paweł Lekki. Dziękujemy Państwu bardzo. Słuchali Państwo audycji Polskiego Radia dla Zagranicy na antenie sekcji polskiej RFI. Do usłyszenia. RFI.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.